Wyobraźmy sobie przez chwilę taki dość specyficzny proces. Podpisywanie jakiejś niezwykle skomplikowanej umowy prawnej.
Taki z toną drobnego druczku.
Dokładnie. Dokument jest, powiedzmy, zredagowany w obcym języku. Siedzimy przy wielkim, dębowym stole z prawnikiem i z tłumaczem.
No i czujemy się pewnie, bo przecież mamy ekspertów.
Właśnie. Czytamy stronę po stronie. Wydaje nam się, że rozumiemy absolutnie każde słowo. I nagle tłumacz wskazuje na jakąś klauzulę w czwartym paragrafie i mówi, że zakazuje nam ona, powiedzmy, wchodzenia na pewien konkretny, prywatny teren.
Co brzmi w sumie bardzo rozsądnie, wręcz banalnie.
Prawda. Podpisujemy bez dłuższego wahania. A po latach, kiedy sprawa, powiedzmy, ląduje w sądzie, nagle okazuje się, że to jedno kluczowe słowo wcale nie oznaczało fizycznego spacerowania po czyjejś trawie.
O, czyli klasyczna pułapka.
Znaczyło na przykład przejmowanie wrogiej firmy. I nagle jedno słowo całkowicie zmienia stawkę, intencje, rygor całej umowy i tak naprawdę nasze być albo nie być.
Jasne. I to jest dokładnie to terytorium nieświadomości, na które dzisiaj wkraczamy.
Zdecydowanie.
To zjawisko, w którym jesteśmy absolutnie pewni, że widzimy w tekście coś oczywistego. Na przykład prostą, no binarną wręcz zasadę moralną, podczas gdy w rzeczywistości patrzymy na iluzję.
Iluzję stworzoną przez nas samych.
Dokładnie tak. Stworzoną przez nasze własne, współczesne założenia. I powiem ci, że to jest jedna z największych pułapek przy czytaniu czegokolwiek z odległej przeszłości.
I to jest właśnie misja naszej dzisiejszej analizy. Będziemy badać niezwykle fascynujący przypadek tego, jak jedno słowo, jedna taka z góry powzięta interpretacja potrafi absolutnie i radykalnie zmienić znaczenie starożytnego tekstu.
O tak, Grubhterawa.
Naszym głównym źródłem i przewodnikiem w tym dzisiejszym śledztwie będzie nauczanie doktora Johna Waltona.
To wybitny specjalista od starożytnego Bliskiego Wschodu.
Owszem. A opierać się będziemy na materiale zaczerpniętym z jego komentarza do biblijnej księgi Hioba. Zmierzymy się dzisiaj z wersetem, który no prawdopodobnie większość osób kojarzy.
Albo przynajmniej zna jego wydźwięk, prawda? Nawet jeśli nie czytuje starożytnych pism do porannej kawy.
Tak jest. Chodzi konkretnie o księgę Hioba, rozdział 31, werset 1.
Słynny werset.
Bardzo słynny. Przez stulecia ten konkretny fragment był interpretowany jako żelazna, niezwykle surowa zasada dotycząca etyki seksualnej. Naszym celem na ten czas jest całkowite zrzucenie tych współczesnych okularów. Chcemy spojrzeć na ten tekst wyłącznie przez pryzmat starożytnego języka hebrajskiego i ówczesnych realiów polityczno-kulturowych.
I to podejście jest o tyle kluczowe, że wiesz, kiedy polegamy wyłącznie na takich tradycyjnych, utartych przez setki lat tłumaczenia,
to łatwo coś zgubić.
Niezwykle łatwo jest przeoczyć fundamentalne intencje autora. No bo autorzy starożytni nie pisali w próżni.
Mieli swój własny świat.
Posługiwali się specyficznymi kodami kulturowymi. One dla ich ówczesnych słuchaczy były po prostu oczywiste, a dla nas są dzisiaj całkowicie nieczytelne bez odpowiedniego kontekstu.
I to udowadnia, że do tych tłumaczonych tekstów po prostu zawsze warto podchodzić z gigantyczną dozą ciekawości i takiego pewnego zdrowego sceptycyzmu. Zawsze trzeba drapać pod powierzchnią.
Zdecydowanie. To co, zaglądamy pod spód?
Jasne. Zacznijmy od tego, co rzekomo znajduje się w tym tekście. Ten werset Hioba 31.1, szczególnie w wielu popularnych zachodnich tłumaczeń, brzmi mniej więcej tak. Zawarłem przymierze z moimi oczami, aby nie patrzeć pożądliwie na młodą kobietę.
Albo na dziewicę, w zależności od tego, po jaki przekład sięgniemy.
Dokładnie. I przyznasz, to brzmi jak taki klasyczny, bardzo rygorystyczny ślub czystości myśli.
Brzmi, ale słowo przymierze w tym starożytnym kontekście wymaga od nas natychmiastowego wyjaśnienia.
Rozwiń to, proszę.
Bo dla współczesnego człowieka przymierze kojarzy się głównie z przysięgą małżeńską, ewentualnie z jakąś duchową obietnicą albo noworocznym postanowieniem.
Będę jadł mniej słodyczy i tak dalej.
Mniej więcej. Tymczasem w świecie starożytnego Bliskiego Wschodu to hebrajskie słowo berit odnosiło się do bardzo formalnego, często brutalnego traktatu z wasalem.
A, czyli wchodzimy w politykę.
Zdecydowanie. Wielcy królowie, suwereni, zawierali takie przymierza z mniejszymi władcami tych podbitych przez siebie terytoriów. I ten traktat określał twarde warunki lojalności. Narzucał obowiązki militarne, finansowe, a za ich złamanie groziły bardzo surowe klątwy.
Czekaj, czyli to nie jest po prostu jakaś tam luźna obietnica w stylu od dzisiaj będę lepszym człowiekiem?
Absolutnie nie. To jest stworzenie relacji absolutnej władzy. W tym wersecie Hiob występuje w roli potężnego suwerena, a jego własne oczy są traktowane jak to podbite terytorium, jak lennik.
To jest fascynujące. Czyli jego oczy zostają poddane jakiejś ścisłej kontroli.
Tak. Jako suweren nakłada on na tego swojego wasala, czyli zmysł wzroku, konkretne i całkowicie nienegocjowalne ograniczenia.
Dobra, to rozumiem mechanizm, ale tu chyba pojawia się ten punkt zapalny całego nieporozumienia, prawda?
O tak. Musimy zadać sobie pytanie, jak tłumacze i komentatorzy przez całe wieki identyfikowali to ograniczenie.
No właśnie, jak?
Doszli do wniosku, że Hiob mówi tu o pożądliwym spojrzeniu. Zrobili to jednak w dużej mierze na podstawie własnych domysłów dotyczących tego, o czym w ogóle powinien mówić sprawiedliwy mąż w ich mniemaniu.
Zamiast patrzeć w tekst.
Dokładnie. Oparli się na tradycję zamiast na faktycznym, surowym znaczeniu słów w oryginalnym języku.
Zaraz chwileczkę. Zastanówmy się nad samą logiką tego tradycyjnego tłumaczenia, bo tu coś mi ewidentnie zgrzyta.
Śmiało.
Zobacz, jeśli to ma być ta wielka, wiesz, uniwersalna zasada powstrzymywania się od pożądania, to znaczy, przepraszam, zawieszenia wzroku na kimś, to dlaczego to rzekome surowe przymierze ogranicza się wyłącznie do młodych, niezamożnych kobiet?
No właśnie.
Przecież to brzmi trochę tak, jakby szef jakiejś wielkiej międzynarodowej korporacji wezwał do biura swoje własne gałki oczne i zmusił je do podpisania rygorystycznej umowy o zachowaniu poufności. Takiego, wiesz, prawniczego NDA.
Bardzo ciekawe porównanie.
I on im mówi tak. Słuchajcie oczy. Macie absolutny zakaz patrzenia na tajne dokumenty finansowe młodych spółek z sektora IT. Ale cała reszta rynku? Te wielkie, stare korporacje czy startupy z innych branż, róbcie co chcecie. Tamto NDA nie działa.
Pięknie to ująłeś. To absurdalne.
No pewnie, że tak. Gdyby intencją autora było promowanie takiego unikania pożądania jako zasady samej w sobie, to przecież najzwyklejszym logicznym krokiem byłoby zakazanie patrzenia w ten sposób na jakąkolwiek kobietę.
By oskarżeniem o cudzołóstwo.
To by był jeszcze większy problem prawny.
Zdecydowanie. A zamiast tego miałby skupiać się tylko na określonej grupie społecznej. To nie ma sensu.
No i jak z tego wybrnąć?
Aby rozwikłać tę zagadkę, musimy odłożyć na bok nasze kulturowe przyzwyczajenia i po prostu zejść na poziom samego języka. Należy przeprowadzić wnikliwe śledztwo lingwistyczne, skupiając się najpierw na hebrajskim czasowniku, który opisuje tą czynność.
I to słowo to?
To słowo to edbonen.
Dobrze, otwórzmy maskę. Zobaczmy, co tam napędza ten silnik pod spodem. Czym właściwie jest to całe edbonen i jak to w ogóle działa w tym tekście?
Rdzeniem tego słowa jest hebrajskie bin. Ono się obraca wokół pojęć takich jak zrozumienie, postrzeganie czy zważanie na coś.
Brzmi jak dość szerokie pojęcie.
Tak, ale tu wkracza gramatyka. W tym wersecie mamy do czynienia z formą zwaną hithpael.
Zaczyna brzmieć bardzo akademicko.
Nie wchodząc zbyt głęboko w te zawiłości, warto po prostu wiedzieć, że użycie formy hithpael sprawia, że ta czynność często staje się bardzo intensywna, nierzadko jest zwrotna i głęboko celowa.
Aha, czyli to nie jest po prostu takie przypadkowe zerknięcie na kogoś na ulicy.
Absolutnie nie. To jest świadome, mocno zaplanowane i powtarzalne działanie. Dr Walton w swoim komentarzu przeanalizował występowanie tego rdzenia w tej konkretnej formie. I w całym Starym Testamencie występuje raptem 22 razy.
O, to całkiem niewiele.
A z tego aż 8 razy w samej Księdze Hioba.
Czyli autor wyraźnie lubił to słowo.
Cia wiedzy.
Ale z tego, co kojarzę o językach starożytnych zresztą, to w sumie działa też w wielu współczesnych językach. To znaczenie czasownika potrafi się drastycznie zmienić w zależności od tego, jakiego małego słówka, jakiego przyimka użyjemy tuż po nim.
Bardzo trafna uwaga. To jest wręcz kluczowe, ponieważ hebrajski opiera się na właśnie takich niuansach. W tym interesującym nas wersecie to edbonen nie stoi samotnie.
z czym się łączy?
Łączy się bezpośrednio z przyimkiem al. I taka specyficzna, ścisła kombinacja, czyli ten czasownik w tej formie plus ten konkretny przyimek, pojawia się w całej Biblii jeszcze tylko jeden, jedyny raz.
Gdzie?
W psalmie 37, w wersecie 10.
I co to słowo oznacza tam, w tamtym konkretnym kontekście?
W tamtym psalmie ta konstrukcja oznacza po prostu szukać albo dowiadywać się. Kontekst tamtego wersetu mówi o szukaniu miejsca przybywania niegodziwców. Mówi o tym, że będziesz uważnie szukał ich miejsca, ale już ich tam w ogóle nie będzie.
Czyli chodziło o takie dokładne badanie przestrzeni w celu zlokalizowania konkretnych osób.
Tak. I z punktu widzenia lingwistyki, żadne z tych 22 użyć czasownika et bonen w całym starożytnym tekście nie niesie za sobą najmniejszych, choćby ukrytych konotacji seksualnych, czy tam romantycznych.
Nigdy.
Nigdy. Zawsze, ale to zawsze, chodzi o badanie, rozważanie lub intensywne poszukiwanie informacji.
Czyli to nasze et bonen po dodaniu tego przyimka al nie ma tak naprawdę nic wspólnego z rzucaniem komuś jakichś takich ukradkowych, pożądliwych spojrzeń.
Zupełnie nic.
To brzmi zdecydowanie bardziej jak, wiesz, zadanie dla detektywa, jak prowadzenie rekrutacji w jakiejś firmie, robienie bardzo wynikliwego wywiadu środowiskowego albo przeprowadzanie skrupulatnego audytu.
Dokładnie taki to ma wydźwięk. Co więcej, to co jest tutaj fascynujące, to oryginalny tekst idzie jeszcze o krok dalej, by uniemożliwić tę tradycyjną interpretację o rzekomym pożądaniu.
Co masz na myśli? Jest tam coś jeszcze?
W tym wersecie pojawia się również hebrajska partykuła pytająca ma. Ona po prostu oznacza co lub w jakim celu. Wprowadza specyficzne pytanie retoryczne. Hiob słynie z takich konstrukcji. One dosłownie wypełniają całą księgę.
Jak to by brzmiało, gdybyśmy złożyli to wszystko razem?
Sens brzmi wtedy mniej więcej tak. Skoro zawarłem twarde przymierze względem moich oczu, by ich pilnować, to jaki miałbym interes w dowiadywaniu się albo szukaniu informacji o pewnej konkretnej osobie?
Wow, to brzmi kompletnie inaczej.
Dr. Walton wysuwa tu też ten taki, wiesz, ostateczny argument. Autorzy starożytni dysponowali niezwykle precyzyjnym słownictwem. Gdyby ten tekst faktycznie ostrzegał przed pożądaniem, to autor miał do dyspozycji powszechnie znany i powszechnie używany czasownik hamat.
Hamat. Gdzie jeszcze go spotykamy?
To słowo jest użyte na przykład w dekalogu, konkretnie przy przykazaniu nie pożądaj żony bliźniego swego.
O, no proszę.
Autor Księgi Hioba jednak całkowicie i świadomie go unika. Zamiast tego wybiera słowo oznaczające audyt i robienie rozeznania.
Skoro więc, wydaje mi się, że ustaliliśmy już ponad wszelką wątpliwość, że ta czynność to takie poszukiwanie informacji i przeprowadzenie wywiadu, to naturalnie pojawia się wielkie pytanie. Kogo w takim razie Hiob rzekomo nie audytuje? Kto tam jest po drugiej stronie tego równania?
No i tu trafiamy w sedno. Obiektem tego całego sprawdzania jest osoba określona starohebrańskim słowem betula. I tutaj napotykamy na kolejne, potężne nieporozumienie, które w zasadzie zniekształciło lekturę tego tekstu na wieki.
Co to znaczy w tych naszych tradycyjnych tłumaczeniach?
W niemal każdym zachodnim przekładzie oddaje się to po prostu jako dziewica. Zrozumiałe jest więc, dlaczego tłumacze podążyli tym torem, prawda?
No tak, zobaczyli słowo, które od razu zinterpretowali jako dziewica, do tego wcześniej założyli, że chodzi o patrzenie, połączyli kropki w najbardziej oczywisty dla nich współczesny sposób i wyszło im, że musi chodzić o zmaganie się z pożądaniem.
Dokładnie. Klasyczny błąd założenia.
Ale starożytny Izrael funkcjonował w zupełnie innej rzeczywistości pojęciowej i społecznej. Kategoryzacja ludzi działała tam na kompletnie innych zasadach.
Fundamentalnie różnych, naprawdę. Żeby zrozumieć tamten świat, musimy pojąć jak i w ogóle dlaczego klasyfikowano tam kobiety.
Jak to wyglądało?
Mówimy o społeczeństwie agrarnym, silnie patriarchalnym. gdzie absolutnie nie istniało nic takiego jak państwo opiekuńcze czy powiedzmy jakiś nowoczesny system prawny. Przetrwanie jednostki zależało tam wyłącznie od jej przynależności do struktury rodowej.
Byli zależni od ojców, mężów itd.
Kobiety kategoryzowano więc, wiesz, nie ze względu na ich fizjologię czy na doświadczenia seksualne, bo na tym zafiksował się nasz świat współczesny, ale ze względu na to, pod czyją ochroną prawną, finansową i no czysto fizyczną się w danym momencie znajdowały.
Czyli to był status prawny.
Tak. Główna linia podziału przebiegała między tym, czy kobieta była pod ochroną swojego ojca, czy już wyszła za mąż i przeszła pod ochroną męża. Słowo betulach w swoim głębokim, pierwotnym sensie w ogóle nie odnosi się do kwestii czystości biologicznej.
Zatem co dokładnie znaczy?
Oznacza po prostu młodą kobietę, która nadal z tego prawnego i społecznego punktu widzenia pozostaje członkiem gospodarstwa domowego swojego własnego ojca.
I tutaj to robi się naprawdę ciekawe. Użyję takiej metafory, żeby to dobrze zobrazować. Wydaje mi się, że w starożytnym Izraelu określenie betulach przypominało bardziej, powiedzmy, wiesz, status prawny, jaki wpisujesz w odpowiednią rubrykę w rocznej deklaracji podatkowej, a nie fizyczną kartę z jakąś dokumentacją medyczną w przychodni.
Strzał w dziesiątkę. Współczesny świat patrzy na to przez pryzmat biologii, a starożytny patrzył przez pryzmat przynależności domowej. Status prawny determinował wtedy dosłownie wszystko. Od tego, kto negocjuje warunki małżeństwa, po to, kto płaci posag, czyli tak zwany mohar, no i kto ostatecznie gwarantuje tej osobie fizyczne bezpieczeństwo.
Czyli jeśli jest pod opieką ojca, to on to wszystko załatwia.
Oczywiście, w naturalny sposób młoda kobieta, która mieszkała w domu ojca przed ślubem, w większości przypadków była osobą bez doświadczeń seksualnych. Ale to była cecha pochodna, wynikająca z tej sytuacji, a wcale nie definicyjna.
To zmienia postać rzeczy.
Zresztą badacze wskazują, że w tekstach starożytnych mamy udokumentowane przypadki, gdzie określenie betulach użyto w stosunku do kobiet, które ewidentnie miały już za sobą kontakty intymne, ale po prostu na mocy jakichś tam zawiłości losowych wróciły z powrotem pod jurysdykcję swojego ojca.
Skoro więc betula to kobieta znajdująca się pod tą prawną i społeczną opieką, no to oznacza to dla otoczenia jedną najważniejszą rzecz, prawda?
Jaką?
Z punktu widzenia tych starożytnych patriarchów i szefów innych rodów, to była idealna, wręcz chyba jedyna legalna, potencjalna kandydata do zaaranżowanego małżeństwa i do zawarcia jakiegoś nowego sojuszu.
Dokładnie tak to działało. Mechanika starożytnych małżeństw opierała się niemal wyłącznie na takich strategicznych sojuszach. Każde małżeństwo musiało zacząć się od procesu, o którym opisywaliśmy przed chwilą.
Czyli od audytu.
Od owego et bonen, od wnikliwego dowiadywania się o taką betula. Wysyłano posłańców, sprawdzano szczegółowo status majątkowy rodu ojca, dostępność tej kobiety. Czy jest zdrowa, jakie ma ewentualne koneksje polityczne.
Taki biznesowy due diligence.
To był po prostu twardy audyt przed fuzją dwóch gospodarstw domowych.
Dobrze, rozumiem ten mechanizm, ale spróbujmy spojrzeć na to przez chwilę z perspektywy oczu naszych oponentów, tych, co bronią tradycji. Czy takie sprawdzanie, dowiadywanie się, robienie wywiadu, czy to mimo wszystko nie mogło być napędzane po prostu zwykłym, prymitywnym pożądaniem?
Jasne.
Przecież mamy w starożytnych tekstach chociażby znany przypadek Samsona. Zobaczył kobietę, spodobała mu się w sensie czysto fizycznym i kierowany po prostu ewidentną żądzą kazał swojemu ojcu przeprowadzić ten cały formalny proces prawny, i ją dla niego zdobyć.
I bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ten przypadek Samsona w Księdze Sędziów świetnie ilustruje, że proces dowiadywania się o kandydatkę faktycznie mógł być inicjowany pożądaniem. To jest bezdyskusyjne.
No właśnie.
Jednak z punktu widzenia takiej ścisłej analizy lingwistycznej i literackiej, ta żądza jest w tamtej historii wyłącznie czynnikiem zewnętrznym. Jest jedynie powodem, dla którego w ogóle rozpoczęto ten proces dowiadywania się. Ale nie jest samym tym procesem w sobie. Rozumiesz?
Jasne, rozumiem.
Samo to hebrajskie słowo oznaczające badanie i audyt po prostu nie niesie w sobie żadnego takiego ładunku emocjonalnego czy romantycznego. Dlatego musimy złożyć te wszystkie klocki razem i zapytać o szerszy kontekst w samej księdze Hioba. Czego tak kategorycznie odmawiał robić Hiob?
I w tym momencie zaczynamy składać te wszystkie starożytne puzzle w jeden niesamowicie fascynujący obraz, który w sumie całkowicie wywraca do góry nogami setki lat tradycyjnej lektury.
O tak.
Musimy dołożyć do tej układanki jeden niezwykle istotny element tamtejszego tła społecznego. Społeczeństwo izraelskie tamtego okresu było całkowicie legalnie, otwarcie i bez najmniejszego problemu poligamiczne. A z pierwszych wersetów Księgi Hioba wiemy na 100%, że Hiob miał już żonę i, uwaga, miał z nią 10 dzieci.
I ten jeden fakt historyczny jest po prostu gwoździem do trumny dla tej, wiesz, tradycyjnej teorii o ascezie. Hiob, który miał już żonę w kulturze absolutnie akceptującej poligamię, z całą pewnością nie składał ślubów czystości seksualnej czy celibatu, no bo to w ogóle nie pasuje do tamtych realiów.
To byłoby całkowicie anachroniczne, no bo kto by od niego tego wymagał?
Dokładnie. Tak chciała to widzieć późniejsza monastyczna tradycja w Europie, a nie starożytni mieszkańcy Bliskiego Wschodu.
Zróbmy zatem jakieś takie, wiesz, ostateczne podsumowanie naszej definicji. Skoro Edbonen to poszukanie, ten twardy audyt, wywiad środowiskowy.
Tak.
A Betula to po prostu ta idealna, dostępna z prawnego punktu widzenia kandydatka do zaaranżowania małżeństwa.
Zgadza się.
To werset ten musi mówić o czymś kompletnie, ale to nieskończenie innym niż jakaś tam walka z nieczystymi myślami na ulicy. On mówi o celowym, zaplanowanym i popartym bardzo formalnym paktem odwróceniu się od idei gromadzenia kolejnych żon. Hiob twardo deklaruje rezygnację z budowania swojego wielkiego haremu.
Zrozumienie tego, czym naprawdę był harem w świecie starożytnym, po prostu rzuca zupełnie, ale to zupełnie nowe światło na całą tę historię. Harem w tamtych czasach to nie był wyraz niepohamowanego pożądania jakiegoś lokalnego władcy z różnych potężnych rodów. Był jednym z najważniejszych, takich najbardziej namacalnych wskaźników władzy politycznej.
Budowaniem potęgi sojuszami.
Dokładnie tak. Był symbolem niewyobrażalnego statusu społecznego. Służył jako narzędzie do zawierania traktatów pokojowych, budowania sojuszy i to co najważniejsze, powiększania terytorium absolutnie bez użycia miecza. Im większy miałeś harem, tym większy był twój prestiż na arenie międzynarodowej.
Więc co to tak naprawdę oznacza dla Hioba?
Hiob w tej swojej mocnej deklaracji mówi w zasadzie tak. Zawarłem twardy pakt ze swoimi oczami po to, by uciąć to u samego źródła. Żebym nawet nie rozglądał się za powiększaniem swoich politycznych i ekonomicznych wpływów w ten sposób. Ja nawet nie przeprowadzam audytu rynku pod kątem fuzji i przejęć, mówiąc naszym współczesnym językiem.
Niesamowite. To odwraca kota ogonem i po prostu zmienia tu absolutnie wszystko. To znaczy, że on celowo powstrzymuje swoje zmysły przed wypatrywaniem takich, wiesz, politycznych opcji na powiększanie własnego imperium poprzez przejmowanie, nazwijmy to brutalnie, kolejnych aktywów pod postacią kobiet.
I warto dodać, że taka interpretacja tak silnie osadzona w kulturze hebrajskiej, no nie wisi w jakiejś próżni. Ona perfekcyjnie współgra z całym logicznym przepływem mowy Hioba. Jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu i spojrzymy zaledwie, powiedzmy, kilkanaście wersetów dalej.
Co tam jest?
W 24 i 25 wersecie tego samego rozdziału widzimy, jak Hiob bardzo otwarcie deklaruje, że nigdy nie pokładał ufności w złocie i nie był pochłonięty obsesyjną pogonią za gromadzeniem bogactwa. Kontekst staje się niezwykle spójny i jednolity.
Czyli pierwszy werset wcale nie jest nagłym wyskokiem o etyce.
Dokładnie nie jest. Nie jest żadnym oderwanym moralizatorskim skokiem w bok o powstrzymywaniu spojrzeń. Jest to integralna część potężnej obrony Hioba, który chroni się przed oskarżeniami o pychę. Cały ten fragment traktuje o unikaniu konsolidowania władzy za wszelką cenę.
A to pokusa bardzo adekwatna do jego statusu, prawda?
Oczywiście. Musimy o tym pamiętać, że dla kogoś opozycji, no po prostu o tym gigantycznym bogactwie i statusie Hioba, przypominam, uważanego tam za największego ze wszystkich ludzi Wschodu, no pokusa budowania imperium w ten sposób była naturalna i łatwa do zrealizowania. Jemu dosłownie wystarczyło tak skinąć palcem, żeby rozpocząć ten proces audytu, a on tego nie robił.
Zobaczmy przez chwilę skalę tego intelektualnego wstrząsu. Bo ten tekst przez Oj, przez długie, długie lata służył różnym moralistom jako taka ostra, często wzbudzająca ogromne poczucie winy reprymenda.
Reprymenda, no, uderzająca w takie zwykłe, codzienne ludzkie słabości, w żądze, ciała.
Tak. A w rzeczywistości, teraz po odkodowaniu tych starożytnych znaczeń, on okazuje się być wręcz niezwykle głęboką, dojrzałą deklaracją pokory. To jest potężny manifest człowieka gigantycznego sukcesu, który mówi stanowcze nie takiemu, wiesz, bezwzględnemu gromadzeniu władzy. Mówi twarde nie budowaniu własnego pomnika.
I to jest właśnie to szersze ujęcie, w którym ta historia ma najwięcej sensu.
I co więcej, i to z naszej dzisiejszej perspektywy wydaje się jeszcze bardziej doniosłe, Hiob wprost sprzeciwia się traktowaniu innych ludzi wyłącznie jako, no powiedzmy, pionków w swojej grze politycznej. On nie chce traktować tych potencjalnych młodych żon jako po prostu kolejnych trofeów myśliwskich na ścianie, które miałyby tylko podnieść jego prestiż w oczach innych starożytnych VIP-ów.
Wypadł z tej gry dobrowolnie.
To jest po prostu zupełnie inna, wyższa liga dylematów moralnych.
I duchowych.
Zgadza się. I no, ukazuje to fundamentalną wartość, powiem więcej, wręcz absolutną konieczność bardzo wnikliwego czytania wszelkich tekstów źródłowych. Śledzenie pierwotnych intencji autora, a nie takie ślepe, zaufana podążanie za tradycją translatorską. To chroni nas przed groźnym zjawiskiem.
Jakim mianowicie?
W socjologii nazywamy to zjawisko projekcją. Zbyt często jest tak, że po prostu nakładamy nasze własne, w 100% współczesne lęki, zmartwienia i całe nasze systemy wartości na słowa ludzi, którzy przecież żyli, no wręcz tysiące lat temu, w kompletnie innych warunkach społecznych. Ujawniona dzisiaj idea, ta obrona przed pyszną chęcią władzy, wydaje się o wiele potężniejsza niż to, co stworzyliśmy sobie na przestrzeni wieków w samych tłumaczeniach.
Trudno się z tym nie zgodzić. Zamiast historii o takiej, wiecie, prostej samokontroli biologicznej, która jest bardzo przyziemna, otrzymujemy nagle niesamowicie ponadczasową lekcję o politycznej pokorze i o powstrzymywaniu tej arogancji władzy.
Zbliżając się do końca naszej dzisiejszej analizy, spójrzmy na to jeszcze z odrobinę szerszej perspektywy. Taka radykalna zmiana optyki wokół zaledwie tego jednego małego pierwszego wersetu z 31 rozdziału Księgi Hioba, ona bardzo boleśnie nam dzisiaj przypomina o pewnym zjawisku.
To znaczy?
Że czasami cnoty, o których z tak absolutnym i niewzruszonym przekonaniem myślimy, że gdzieś wyczytaliśmy je w starożytnych pismach, one są po prostu odbiciem nas samych. Jesteśmy jak w krzywym zwierciadle. Dzisiaj się okazało, że rzekomy surowy zakaz rzucania pożądliwych spojrzeń, ta domniemana wielka perła etyki seksualnej,
którą nam zawsze serwowano,
była w rzeczywistości bardzo odważną i w sumie też mocno bezkompromisową deklaracją polityczną, deklaracją rezygnacji z nadużywania władzy i pompowania własnego ego za pomocą starożytnego haremu.
Można by zapytać, dlaczego to ma dla nas dziś tak wielkie praktyczne znaczenie?
Oprócz samej ciekawostki historycznej oczywiście.
Właśnie, tak, bo żyjemy w epoce absolutnego natłoku informacji. Mamy do czynienia z nieustannym przebodźcowaniem. To jest zjawisko, które dzisiaj powszechnie nazywamy information overload. Przyswajamy codziennie gigantyczne pakiety danych. I komu ufamy?
Algorytmom, nagłówkom, powszechnie utartym schematom.
Dokładnie. Słuchacze mogą dostrzec po tym dzisiejszym śledztwie, jak niewiarygodnie łatwo jest nam, jako społeczeństwu, przyjąć coś za całkowity pewnik. Za taki pewnik historyczny i moralny, tylko i wyłącznie dlatego, że jakaś jedna konkretna interpretacja wygodnie zadomowiła się na wieki w kulturze masowej.
Bo po prostu nikt od dawna nie pofatygował się, żeby kwestionować jej fundamenty.
Otóż to. Ta analiza jest dla mnie wspaniałym dowodem na to, że prawdziwa wiedza zawsze, ale to zawsze wymaga zatrzymania się na moment.
I to jest dowód na to, że zdobywanie rzetelnej wiedzy po prostu w ogóle nie jest czynnością pasywną. Zawsze wymaga tego świadomego zanurzenia się głębiej. Zajrzenia pod ten liśniący, wygładzony fornir tych wszystkich ogólnie przyjętych, popularnych haseł.
No, wymaga od nas po prostu intelektualnej odwagi, by zapytać samego siebie zaraz, czy czytany przeze mnie tekst obiektywnie mówi to, co mi się wydaje. Czy też może ja w tej chwili zupełnie bezwiednie zmuszam go do tego, by potwierdzał tylko to, co sam chcę w nim dzisiaj znaleźć.
I Skenf, chyba powoli wracamy do punktu wyjścia, do tej naszej metaforycznej, skomplikowanej umowy z początku z ukrytym, miażdżącym znaczeniem małych słów. Bo cała ta dzisiejsza podróż zostawia nas z bardzo potężną, prowokującą myślą na sam koniec. Skoro przez stulecia nasze współczesne kulturowe zafiksowanie na kwestiach biologii i etyki seksualnej potrafiło całkowicie wymazać i absolutnie przysłonić pierwotną, starożytną krytykę nadużywania prestiżu w tym konkretnym tekście.
No właśnie.
To jedno pytanie zdecydowanie warto sobie dzisiaj na spokojnie zadać. Jak wiele innych, wręcz klasycznych i, powiedzmy, fundamentalnych dla naszej cywilizacji tekstów, my po prostu nieświadomie przedefiniowaliśmy w naszych tłumaczeniach.
Aż strach pomyśleć.
Jak wiele potężnych idei wygładzeliśmy i sformatowaliśmy sobie tak, żeby, by leczyły nasze dzisiejsze, bieżące lęki społeczne. Zamiast po prostu pozwolić im wreszcie przemówić ich własnym, dużo starszym głosem.
Być może głosem dużo bardziej dla nas niewygodnym.
I z tym fascynującym, otwartym pytaniem dzisiaj zostajemy.